laicyzm. No tutaj czuję taki ciężar gatunkowy tego słowa, bo są słowa, które raczej budzą emocje i to często negatywne i powodują nastroszenie niż próbę zrozumienia. A zrozumieć pojęcie laicyzmu to zrozumieć to pojęcie w całej migotliwości znaczeniowej. Bo laickość często traktowana jest jako wrogość w ogóle wobec Kościoła i religii. Często laickie uznajemy to, co obce wobec światopoglądu religijnego, ale szerzej, tak językowo, laicyzm to po prostu świeckość. Mówimy laicyzm, laicyzacja, chociaż uwaga, te dwa pojęcia czasem są jednak rozróżniane. Światopogląd laicki to wizja świata, w którym nie ma miejsca dla Boga, który nie uznaje instancji Boga, tak? A więc światopogląd stricte racjonalny. I możemy tutaj od razu dodać, że jakby taki triumfalny pochód takiego światopoglądu zaczyna się gdzieś od XVIII wieku, tak? Od właśnie wiek oświecenia, wiek rozumu, ten moment, kiedy zaczyna być podważana figura Boga i do tego dochodzi pozytywizm ze światopoglądem naukowym. Tu gdzieś zaczyna się też rozbrat inteligencji z Kościołem, powstaje inteligencja laicka. Ale dodajmy, laicyzm to również pogląd o konieczności rozdziału Kościoła i państwa. Tak często właśnie krytykowany. Ale ja może tutaj od razu powiem, bo właśnie ten spór czasem tak bardzo dzieli. Mówimy, że sojusz tronu i ołtarza zazwyczaj jest szkodliwy i dla tronu, i dla ołtarza. I jest chyba cały czas jednak jakimś pokłosiem trochę feudalizmu i tego myślenia średniowiecznego. Jeżeli te pozostałości, które nazywamy klerykalizmem, gdzieś zostają, to gdzieś tutaj będzie to osadzone. Laicyzm jest pojęciem dyskutowanym, ale chciałbym tutaj podkreślić, że ta formacja intelektualna, która wyrosła gdzieś w połowie XIX wieku, miała też olbrzymi pozytywny wkład w rozwój państwa. I mamy wybitne postaci, które właśnie definiowały się często w opozycji do Kościoła, często w opozycji do religii, które jednocześnie budowały swoją etykę właśnie w oparciu o laickość, o świeckość. Taką bardzo ciekawą książką, nieco zapomnianą, a ważną również historycznie, są Rodowody niepokornych Bogdana Cywińskiego. Bogdan Cywiński napisał książkę, która dotyczy właśnie tych życiorysów postaci z przełomu XIX-XX wieku, które również budowały podwaliny pod późniejszą niepodległą Polskę, którym trzeba oddać należny szacunek i bardzo wyraźnie pokazuje właśnie z jakich sytuacji, z jakich doświadczeń ten światopogląd wyrastał. Wśród tych niepokornych, zmierzając w kierunku literatury, dodajmy, są tak wybitne postaci jak chociażby Stefan Żeromski, jak chociażby Maria Dąbrowska. Tutaj zresztą zasygnalizujmy ten stosunek laicyzm-kościół był często bardzo skomplikowany, nie od razu oznaczał jakąś antyreligijność. Przyglądając się środowiskom lewicowej inteligencji, zgrupowanym wokół elity naukowej z Uniwersytetu Latającego, spostrzega się wyraźnie szczególną łączność nauczycieli i uczniów, wychowawców i wychowanków. Uderza ona we wspomnieniach i pamiętnikach, przejawia się w podobieństwach indywidualnych, reakcji na rozmaite wydarzenia społeczne i polityczne, w podobieństwach wyborów ideowych dokonywanych w najprzeróżniejszych sytuacjach historycznych. Pozanaukowy wpływ osobowości mędrców, fakt przekazywania przez nich nie tylko wiedzy, ale i szczególnej postawy moralnej jest bardzo wyraźny, a jednocześnie trudny do uchwycenia, sprecyzowania. Etos inteligenta społecznika, prezentowany przez te postaci, rodził się i przejawiał w działaniu, lecz nigdzie i nigdy nie został w całości skodyfikowany. Mędrcy nie byli moralistami z zawodu i poglądów swoich, zarówno społecznych, jak i etycznych, nie przedstawiali na ogół w postaci gotowych systemów. Zauważcie, to ważne. Mówimy właśnie o osobach, które definiowały się przez działanie, miały potrzebę zaangażowania, społecznikowstwa, które dalekie były od pewnego dogmatyzmu ideologicznego. Manifestowali je natomiast często przy rozmaitych okazjach, Zofia Naukowska przytaczała w tym względzie zabawną anegdotę o swym ojcu, pochodzącą z kręgu jego słuchaczy na Uniwersytecie Latającym. Naukowski wykładał: Ziemia jest bryłą kulistą spłaszczoną u biegunów, co dzieje się z wyraźną krzywdą dla klasy pracującej. No, tutaj mrugnięcie okiem, że właśnie gdzieś ten dogmatyzm jednak czasem do głosu dochodził. O ile jednak poglądy społeczno-polityczne bywały przez mędrców wyrażane w publicystyce, o tyle pewne zasady postępowania moralnego spotykamy niemal zawsze w uwikłaniu, i to nie wtopione w pisma naukowe czy pedagogiczne, ale częściej w praktykę działania. Często mówimy właśnie o tej inteligencji jako o wysadzonych z siodła, o ludziach, którzy poszukiwali na własną rękę propozycji etycznych, rozwiązań etycznych, które zmieniałyby po prostu społeczeństwo na lepsze. Czymś niezwykle istotnym, o czym pisze też Cywiński, co podkreślmy, jest niezwykle ważnym dziedzictwem naszego narodu, jest to, że w pewnym momencie doszło do takiego porozumienia, otwarcia środowisk laickich, kościoła i środowisk robotniczych. Mówimy o momencie, w którym powstaje Solidarność. Ta Solidarność była możliwa właśnie dzięki temu, że te różne grupy społeczne wyszły z izolacji, przestały się na siebie wzajemnie stroszyć, ale dostrzegły wartość w porozumieniu, dostrzegły wartość w tym, że właśnie wspólnie jesteśmy w stanie osiągnąć więcej. I takim symbolem, dla mnie niezwykle ważnym, właśnie otwarcia tych różnych środowisk na siebie, jest przyjaźń Jacka Kuronia z księdzem Zieją. Z jednej strony ksiądz, który jest właściwie uosobieniem takiego ewangelicznego chrześcijaństwa, i z drugiej strony, no nie ma co ukrywać, społecznik, który jednakże wyszedł od idei komunistycznych, tak? Przeszedł bardzo długą drogę, bardzo często zresztą krytykowany za swoje poglądy. Ale sam Kuroń pisał: Lewica jest nieśmiertelna. Owa nieśmiertelność zasadza się na trwałości pierwotnej intuicji etycznej, czyli uznaniu bezwzględnej wartości każdego człowieka. Być lewicowcem to znaczy iść za odruchem serca, stać po stronie prześladowanych, bitych, głodnych, budować świat, w którym można żyć bardziej po ludzku. Więc próba uczciwego, autentycznego przyznania się do tych wartości opartych na wrażliwości ludzkiej, w pewnym momencie dwa odległe, wydawałoby się, światy wartości zbliżają do siebie, bo przecież są to również wartości jak najbardziej chrześcijańskie. Kuroń, ja go tutaj traktuję tak jako pewien przykład, egzemplum całego zjawiska, wielokrotnie podkreślał to, że nie jest w stanie uwierzyć w Boga, a równocześnie są na przykład zapisy z okresu internowania, o których sam mówił, że tak się umówił ze swoją żoną, że będą każde u siebie odmawiać modlitwę pańską, Ojcze nasz, medytując nad nią. Bardzo często właśnie ten światopogląd laicki w pewnym momencie otwiera się na duchowość, co jest dla mnie, osoby wierzącej, czymś zaskakującym, ale przyjmuję to z całym bogactwem. I tutaj warto przytoczyć zdanie księdza Tischnera, wielokrotnie zresztą cytowane, pewnie Państwu znane, o pytanie o niewiarę Jacka, bo przecież byli po imieniu. Nie jest ważne, czy Jacek Kuroń wierzył w Pana Boga. Ważne jest, że Pan Bóg wierzył w Jacka. Ksiądz Tischner miał zresztą taką predylekcję do takich sformułowań anegdotycznych, często paradoksalnych. I proszę Państwa, teraz zacytuję Państwu coś, nie zdradzając na początku autora. Taka zabawa w cytaty. To będzie trochę inna konwencja, ale później Państwu powiem. Na przykład taki fragment. Jakże łatwo, popadając w łatwiznę stereotypu, pamiętać o katolickim ciemnogrodzie, a zapominać o katolickim świadectwie wiary i nadziei. Jakże łatwo epatować aktami nietolerancji katolików, a zapominać o aktach miłości i solidarnego braterstwa. Jakże prosto karmić się wspomnieniem inkwizycyjnych stosów, a wygnać z pamięci obrazy katolickiego męczeństwa. Przecież byliśmy już tego świadkami. I jeszcze jeden fragment, niech Państwo pozwolą. Ten sam autor, ta sama książka, chociaż jest to zbiór esejów. I powtarzam też za Leszkiem Kołakowskim, że temu światu potrzebna jest sfera sakrum, albowiem racjonalność doskonała jest ideałem samobójczym. Przychodzę tedy do kościoła, nawet jeśli wiedzie mnie imperatyw moralny Kanta, nie po to, by być po stronie siły, lecz by być po stronie prawdy. Skoro zaś tak, to mam dawać świadectwo prawdzie, także wobec kościoła. Proszę Państwa, cóż, druga obok Jacka Kuronia postać związana z Solidarnością i z inteligencją laicką, Adam Michnik tym razem, najczęściej teraz kojarzony z Gazetą Wyborczą. Proszę zobaczyć, Michnik to była jedna z tych postaci, jest cały czas, która zdaje sobie sprawę, że odbudowanie społeczeństwa to jest po prostu gest dialogu i dostrzeżenie wartości w tych drugich, których często określamy obcymi. Dostrzec nie tylko zagrożenie i zło, niech i ono będzie nazwane, ale dostrzec równocześnie i ich gest etyczny, i ich wartość, i ich męczeństwo czy poświęcenie. Laicyzm jest, będzie w świecie, gdzie nauka wkroczyła tak wyraźnie w naszą przestrzeń, bo wiara stała się czymś trudnym, nieoczywistym i dla mnie to też jest jasne. Zresztą o tym pisał przecież Czesław Miłosz w Rodzinnej Europie. Współcześnie każdy myślący człowiek staje jakby właśnie wobec dwóch takich biegunowych propozycji i próbuje się wśród nich odnaleźć, tak? Ale warto by do takich zjawisk laicyzm podchodzić również krytycznie, ale z uwagą, doceniając ich wartość. Dziękuję.
Najpierw jestem filozofem, a potem księdzem. Ale w życiu to rozmaicie bywa. Dzięki temu, że jestem księdzem, mam niezwykle głęboki wgląd w sprawy ludzkie. Po drugie, tylko dlatego, że jestem księdzem, mogłem w tym czasie uprawiać filozofię w sposób wolny, nieskrępowany. To był paradoks jakiś, ale aby być człowiekiem wolnym w Polsce w tych czasach, trzeba było być księdzem. I jeszcze jeden moment bardzo ważny. Będąc księdzem, mogłem się dzielić moją filozofią także z innymi, czyli mogłem wchodzić jakby w dialog codzienny, nie tylko ze studentami filozofii, ale także z innymi ludźmi, z prostymi ludźmi, czasem nawet z dziećmi z przedszkola, a także mogłem wydobywać jakieś elementy filozofii z nich. Wydaje mi się, że to nie tylko nie było sprzeczne, ale to bardzo pomagało temu wymiarowi, który można by nazwać wymiarem kapłaństwa. Bo wymiar filozofii to wymiar myślenia. Myślenia, stawianie na myślenie. Wymiar religii jest niewątpliwie wymiarem głębszym, ale do tego wymiaru głębszego można dotrzeć najlepiej poprzez myślenie.